Witam wszystkich w kolejnym odcinku Co słychać, panie profesorze? Cześć, Walterze. Dzień dobry, Martinie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, kto rządzi światem. Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu. Czy głównym rozgrywającym na świecie jest forum ekonomiczne? A może jest nim człowiek w bieli? Kto w rzeczywistości stoi za sterami świata? Może jest nim człowiek ubrany na czarno? Co ty na to? Tak. Może nim być ktoś ubrany na szaro. To ważna postać, lubi nosić rzeczy w takim kolorze. Kimkolwiek jest ów człowiek, to jednak, jak stwierdziliśmy w jednym z poprzednich odcinków w odpowiedzi na pytania widzów, sytuacja na Ziemi w dniach poprzedzających przyjście Syna Człowieczego będzie podobna do tej, jaka była za dni Noego, kiedy ludzie byli zaprzątnięci głównie swoimi sprawami i nie zdawali sobie sprawy z tego, co się dzieje na świecie. Wynika to z działania tajemnicy nieprawości. Człowiek grzechu był obecny już w czasach apostoła Pawła, ale dzisiaj działa już z wielką mocą. Zacznijmy modlitwą. Niebiański Ojcze, dziękujemy za to, że możemy być tutaj razem. Dziękujemy za wszystko, co dla nas robisz i za to, że możemy rozmawiać na ważne tematy. Niech Twój Duch oświeci nasze umysły. Pobłogosław tę dyskusję. Prosimy w imieniu Jezusa. Amen. Martinie, w zasadzie materiał filmowy, który wybraliśmy do dzisiejszego programu, mówi sam za siebie. Moglibyśmy właściwie milczeć, a tylko puścić przygotowane slajdy i fragmenty filmów. Rzeczywiście tak moglibyśmy zrobić. Dla osób oglądających nasze odcinki byłaby to doskonała okazja do przeprowadzenia własnej analizy sytuacji na świecie. Na podstawie obserwacji i swoich przemyśleń będą mogli wyciągnąć wnioski, w jakim kierunku to wszystko zmierza. Królowie Ziemi przekażą władzę bestii. To powinno być ważną wskazówką w trakcie naszych dociekań. Wszystkie inne rozważania zmierzające do ustalenia, kto rządzi światem, to tylko mydlenie oczu. Nieważne, czy wskażemy na Światowe Forum Ekonomiczne, czy na jakąkolwiek inną organizację, ponieważ marionetki się zmieniają, ale prowadzący teatr marionetek pozostaje zawsze ten sam. Właśnie. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, do kogo należy ręka kierująca marionetkami, to powiedzmy otwarcie, to szatan. Tak, ma on swoich agentów na Ziemi. Ziemskim agentem jest człowiek odziany na biało, papież. Albo człowiek w czerni, lub też człowiek w szarych szatach. Szary papież. Obejrzyjmy pierwszy przygotowany slajd. Rozpoczniemy od tekstu z Biblii, 2 Tymoteusza 3,13. Lecz ludzie źli i zwodziciele coraz bardziej będą brnąć w zło, błądząc i innych prowadzając w błąd. Po raz pierwszy w historii wielu ludzi zauważyło, że nikomu i niczemu nie można już wierzyć. Wszystko jest kłamstwem lub opiera się na nim. Kiedy świat zaczął się staczać po śliskim gruncie, nie ma już niczego, czego można by się uchwycić. Kłamstwo nie zna żadnych granic. Szatan był mordercą i kłamcą od samego początku. Dlatego jego agenci są również mordercami i kłamcami. Jest to bardzo smutny stan rzeczy. Osiągnęliśmy taki punkt w historii świata, że nie można ufać temu, co mówi rząd, ani temu, co podają media. Zaufanie utracili również przedstawiciele świata religii. Jest tak wielkie zwiedzenie, że rację ma Biblia, gdy ostrzega, że nawet wybrani mogą ulec zwiedzeniu. To, co się dzieje, wyraźnie pokazuje, jak bardzo Biblia jest wiarygodna. Biblia pełni ważną rolę. Każdy, kto neguje wypełnianie się proroctw biblijnych, nie rozumie, na czym polega istota sprawy. Biblia jest jedyną księgą, która pokazuje profetyczny obraz historii świata. Prorocza wizja dziejów świata została zapisana przy użyciu pewnego kodu. Biblia udostępnia ten kod. Inne, pozabiblijne dzieła z proroctwami nie udostępniają żadnego kodu do odszyfrowania treści tam zawartych. Tak więc w najlepszym razie jesteśmy zdani na domysły. Oznacza to, że możemy odnieść te proroctwa do wszystkiego, co nam przyjdzie do głowy. Tak, według naszego kaprysu i uznania. Biblia natomiast jest rzeczywiście cudowną księgą. Kiedy odkryłem 7 rozdział Księgi Daniela i zdałem sobie sprawę, jak niesamowite treści zawiera, wtedy musiałem przyznać, że Biblia powstała w wyniku Bożego natchnienia. Proroctwo Daniela pokazało, że znajdowałem się w pułapce każdego z wymienionych tam systemów. Lecz ludzie źli i zwodziciele coraz bardziej będą brnąć w zło, błądząc i innych wprowadzając w błąd. Wielokrotnie widzieliśmy twarz człowieka reprezentującego władzę Światowego Forum Ekonomicznego. Ta organizacja nabrała wielkiego znaczenia w dzisiejszym świecie. Można ignorować to forum, żartować sobie z ludzi obradujących w Davos, gdyby nie jedna rzecz. Stan ich konta bankowego, które decyduje o sile ich znaczenia w świecie. Niektórzy śmieją się z tych ludzi, ale ten śmiech może obrócić się przeciwko nim. To prawda, ludzie uważają, że nie ma żadnego wielkiego resetu i innych globalistycznych planów. Traktują te rzeczy jako teorie spiskowe. Jednak to nie są tylko wydarzenia z ostatnich 2 czy 3 lat. Ten proces trwa już od lat 80. ubiegłego wieku. Wszystko zaplanowane jest od dawna. Liczące się postacie odgrywające główne role w tych wydarzeniach mają ciekawe biografie. Wszyscy należą do różnych tajnych organizacji, tworzą tajne elity z sekretnymi klubami rozrywki. Są tam przywódcy polityczni, którzy przychodzą i odchodzą ze sceny, niektórzy odgrywają nadal ważną rolę, prowadząc zakulisowe działania, na przykład rodzina Clintonów czy Obamy. Pojawili się na scenie politycznej i cały czas się na niej znajdują, ponieważ otrzymują wsparcie finansowe i programowe ze strony różnych organizacji. Wydaje się też, że stoją ponad prawem. Niezależnie od tego, jakie rzeczy niezgodne z prawem zrobili i co ujawniają media. Nie spadnie im włos z głowy, gdyż mają uprzywilejowaną pozycję. Ci ludzie używają wszelkich sposobów nacisku, ale sami nie podlegają żadnym wpływom i naciskom. Posłuchajmy, co ten gentleman chce nam powiedzieć. To będzie młody cyfrowy świat. Kto może być lepszym reprezentantem tego świata od pana, panie premierze? Swoją osobą reprezentuje pan również nową, otwartą Kanadę. Przy tej okazji pragnę podziękować kanadyjskiej klasie politycznej, która zawsze okazuje lojalność i zaangażowanie na tym forum. Gabriel Boric, lewicowy polityk należący do pokolenia milenialsów, obejmuje władzę w Chile, najdalej wysuniętym na południe państwie świata. Ten najmłodszy w historii kraju prezydent ma zaledwie 35 lat, ale jego ambicje sięgają daleko. Określa się go jako najbardziej lewicowego prezydenta od czasu Salvatore Allende, obalonego w 1973 roku. Podczas kampanii wyborczej obiecał, że podniesie płacę minimalną, obniży koszty edukacji i zdrowia, rozszerzy system zabezpieczeń społecznych. Zamierza też walczyć ze zmianami klimatycznymi, przyznać większe prawa rdzennej ludności, a także gejom i osobom transpłciowym. Jest prezydentem, który wygrał wybory z największą przewagą głosów w całej historii Chile. Wyborców przyciągnął jego wizerunek, czarny zarost, tatuaże na ciele, brak krawata. O zwycięstwie zdecydowało chilijskie młode pokolenie milenialsów, które wzięło powszechny udział w wyborach, gdyż miało już dość ostrych podziałów politycznych. Australia ma nowego przywódcę. Został nim Anthony Albanese, 50-letni działacz polityczny wywodzący się z klasy robotniczej. Po 9 latach w opozycji centrolewicowa partia ponownie owijała stery rządów. Jak sam mówi, w dzieciństwie wpojono mu 3 główne filary wiary: Kościół katolicki, Partię Pracy i klub piłkarski South Sydney. Często zabiera głos w obronie praw osób LGBT+. Bierze udział w paradach równości w Sydney, gdzie domaga się równych praw dla par homoseksualnych. Pragnę zapewnić, że moim celem jest reprezentowanie wszystkich Australijczyków i działanie na rzecz jedności kraju. W ostatnim czasie doszło do ostrych podziałów. Mam krytyczną opinię na temat rządów Scotta Morrisona, który oparł swoją politykę na pogłębieniu sporów i różnic, zamiast dążyć do jedności i poszukiwania wspólnego celu. Jego kampania wyborcza bazowała na obietnicach takich jak zapewnienie potrzebującym finansowego wsparcia, stworzenie stabilnego systemu zabezpieczeń społecznych, redukcja emisji dwutlenku węgla czy wsparcie dla rozwoju odnawialnych źródeł energii. Zapowiedział również zniżki na zakup aut elektrycznych oraz budowę elektrowni słonecznych. Działając wspólnie, uda nam się zakończyć wojny spowodowane przez zmiany klimatyczne. Razem wykorzystamy nadarzającą się szansę, aby uczynić z Australii mocarstwo w zakresie energii odnawialnej. Prawo do prywatności, która stanowi podstawę orzeczenia sądu w sprawie Roe przeciw Wade, gwarantuje również prawo do prywatności i wolności, prawo do stosowania środków antykoncepcyjnych czy do poślubienia ukochanej osoby, w tym osoby tej samej płci. Podważanie tego orzeczenia otworzy furtkę do ograniczenia tych praw. Martinie, dzisiejszemu światu proponuje się właśnie taki szwedzki stół w kwestiach moralnych. Jeśli przypatrzymy się bliżej ideologiom, które za tym stoją, to zauważymy, że są one krańcowo odległe od moralności biblijnej. Mimo to, jak wynika z obejrzanego materiału, zwolennicy tych ideologii są ściśle związani z Kościołem rzymskokatolickim. To, co mówią politycy z nim powiązani, stoi w drastycznej sprzeczności nawet z tak zwanym oficjalnym stanowiskiem Kościoła. Ale to nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest tylko, żeby powoływali się na Kościół. W jakim kierunku zmierzają współczesne społeczeństwa? Czy lud Boży powinien ulegać tym trendom, kiedy wiemy, że jest to droga prowadząca na zatracenie? On the road to perdition. True. Właśnie. Zastanawiam się również nad tym, o czym wspominaliśmy we wcześniejszych programach, o zmianie w nastrojach społecznych. Kilka lat temu widać było wyraźny zwrot w prawo w kierunku dbałości o wartości moralne. Obecnie widzimy wyraźny przechył w stronę ruchów lewicowych. Rozgrywa się konflikt między tymi dwoma ideologiami, co w rezultacie doprowadzi do syntezy. Politycy posługują się tymi samymi utartymi sloganami. Wszystko dzisiaj sprowadza się do zmian klimatycznych, odnawialnych źródeł energii, inkluzywności, braterstwa wszystkich ze wszystkimi, nieważne czy z grzechem, czy bez grzechu. To bez znaczenia, co Biblia mówi na temat rodziny. Ta księga przestała być punktem odniesienia niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz. W Afryce, Ameryce Południowej, Australii, Chinach lub w Europie. Wszyscy mówią tak samo. Biblia oznajmia, że tuż przed przyjściem Jezusa Chrystusa świat będzie w stanie chaosu, przypominającego sytuację, jaka była przed potopem. To oznacza, że świat będzie gotowy na zniszczenie. Lud Boży nie może pod żadnym pozorem wiązać się z tym światem. Musimy być ponad tym wszystkim, co nas otacza. Na całe szczęście, ziemskie królestwa nie będą trwały wiecznie. W gazecie Catholic Herald z 19 kwietnia 2022 roku ukazał się artykuł pod tytułem Powstrzymanie się od pracy jednego dnia w tygodniu sposobem na uzdrowienie klimatu. Mówimy o tym, gdyż jest to powracający temat. Właśnie. Wszyscy przywódcy mówią jednym głosem, że uczynią co w ich mocy, żeby przeciwdziałać zmianom klimatycznym. I wszyscy ci przywódcy są katolikami. Skąd zaczerpnęli inspirację do walki ze zmianami klimatycznymi? Od człowieka noszącego się na biało. Obama powiedział ostatnio, że świat znajduje się w opłakanym stanie, ponieważ ludzie przestali ufać swoim przywódcom. Ale na zaufanie trzeba zapracować, nie można go dostać w spadku. Kiedy słucham przywódców nawołujących do stosowania środków przymusu i wprowadzenia rządów despotycznych, to wiem, że ucieczka nasza jest jedynie w Bogu. Przeczytajmy więc artykuł Powstrzymywanie się od pracy jednego dnia w tygodniu sposobem na uzdrowienie klimatu. Lud Boży może uczynić wielki krok na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi na Ziemi w następnym tygodniu. Jest to prosta rzecz, którą może zrobić każdy. Należy jedynie mniej pracować. Nie jestem klimatologiem, lecz jedno wiem. Jeśli 70 milionów amerykańskich katolików weźmie sobie głęboko do serca wskazania zawarte w encyklice papieża Franciszka Laudato Si, czyli bądź pochwalony, poświęconej trosce o nasz wspólny dom i uczć Dzień Pański zgodnie z trzecim przykazaniem, wtedy nastąpi wyraźny spadek emisji gazów cieplarnianych. Ile kłamstw zawiera ta krótka wypowiedź? Aż roi się od kłamstw. Właśnie. Po pierwsze, autor przyznaje, że nie jest naukowcem. W naszych programach pokazywaliśmy wielu naukowców, którzy nie zgadzają się z powszechnie głoszonymi tezami. Wiemy też, że tak zwani kontrolerzy faktów usuwają wypowiedzi takich niezależnych specjalistów, co już samo w sobie potwierdza, że głoszą oni prawdę. Poza tym autor nawet nie wie, jaka jest różnica między trzecim a czwartym przykazaniem, uznając, że jest to jedno i to samo, ponieważ drugie przykazanie zostało usunięte. Co więcej, autor wierzy, że fałszywe trzecie przekazanie wiąże się w jakiś sposób z emisją gazów cieplarnianych. Kto stworzył człowieka, aby wydychał dwutlenek węgla? Bóg uczynił człowieka. Człowiek jest dziełem Boga. Według globalistów należałoby się monitorować pod kątem ilości wydychanych gazów cieplarnianych i nałożyć podatek od wydychanego powietrza. A może już nawet gdzieś istnieje? Zakaz jazdy samochodem dostawczym w niedzielę będzie miał korzystny wpływ na klimat. Czy istnieje uzasadniony powód, aby nie udawać się na nabożeństwo pieszo, jechać rowerem, autobusem lub samochodem kilka osób? Nie będziesz wykonywał żadnej pracy z wyjątkiem niezbędnych usług. Bóg dał nam wyraźne instrukcje. Gdzie w trzecim przekazaniu Bóg powiedział, że nie wolno pracować w niedzielę? W tym przekazaniu nie ma nic takiego. Co tak naprawdę mówi trzecie przekazanie? Nie używaj imienia Bożego nadaremno. A więc to autor tego artykułu narusza tak naprawdę trzecie przekazanie, przekręcając treść trzeciego i czwartego oraz pisząc to, czego Bóg nigdy nie powiedział w czwartym przekazaniu. I Bóg pobłogosławił siódmy dzień i poświęcił go, bo w nim odpoczął. Zdaje się, że autor nie wie, jaka jest różnica między pierwszym a siódmym dniem. Ma nikłą wiedzę na ten temat. Ludzie zostali upojeni winem Babilonu, nie orientują się w tych sprawach. Właśnie, wino Babilonu uderzyło im do głowy. Tak, to może spowalniać gospodarkę, ale co jest lepsze? Problemy gospodarcze czy zniszczenie naszego wspólnego domu? Należy zrobić przegląd wszystkich aktywności człowieka na Ziemi pod kątem wpływu na środowisko naturalne, jednak najpierw dobrze byłoby zacząć zachowywać sabat. I tak bym czynił. Problem polega na tym, że autor nie lubi prawdziwego Bożego sabatu. Gdyby cały świat zachowywał czwarte przykazanie, zniknęłoby wiele problemów. Przede wszystkim nie byłoby takich kłamliwych artykułów. Przyjęcie sabatu pomogłoby naszemu strudzonemu światu przeznaczyć ściśle określony czas na odpoczynek. Ten czas wytchnienia umożliwiłby ludziom podróż w głąb siebie, dzięki czemu zaczęliby słyszeć dźwięki muzyki i staliby się bardziej radośni. Martinie, czy można być szczęśliwym człowiekiem, kłamiąc? Kłamstwo niestety nigdy nie przynosi niczego dobrego. Niemcy mają takie powiedzenie, kłamstwo ma krótkie nogi. Wcześniej czy później wszystko wychodzi na jaw. Na przykładzie tego artykułu widzimy, jakie zwiedzenie szykuje nam ten świat i kim jest zwodziciel. Ten, który zasiada na tronie odziany w białe szaty, on jest ucieleśnieniem zwiedzenia. Dokładnie tak jest. Wszyscy przywódcy, których pokazaliśmy w naszym materiale wideo, również zamierzają wdrożyć postulaty zawarte w Laudato Si. Tak, tam są proponowane takie same postulaty. Światowa Organizacja Zdrowia podjęła decyzję o zorganizowaniu nadzwyczajnego posiedzenia z powodu nowej pandemii. WHO zwołuje nadzwyczajne posiedzenie grupy czołowych ekspertów w celu omówienia sytuacji związanej z epidemią małpiej ospy. Martinie, ledwo skończyła się jedna epidemia, a już mamy następną. Według wielu źródeł koniec pierwszej epidemii stał się początkiem drugiej, gdyż tak to zostało zaplanowane. Niezależnie od tego, jak jest naprawdę, gdy widzimy, jak wielu ekspertów nagina rzeczywistość dla własnych celów, zaczynam zastanawiać się, czy mogę wierzyć w choć jedno ich słowo. Tak więc, czy WHO ma jakąkolwiek wiarygodność? To czyste szaleństwo, by robić tyle szumu na tym etapie. Mamy wiele dowodów naginania faktów na podstawie minionej pandemii. To wszystko budzi wiele wątpliwości. Według gazety liczba zakażeń małpią ospą podwoiła się w Wielkiej Brytanii, co zostało potwierdzone przez ministra zdrowia Saida Javida, który oświadczył, że stwierdzono 11 nowych przypadków zachorowań. Nawet gdyby to były tylko dwa przypadki, też nadano by temu wielki rozgłos. Pierwszy pacjent, u którego stwierdzono małpią ospę, 7 maja odbył podróż do Nigerii, gdzie, jak się uważa, został zakażony, zanim powrócił do Anglii. Obecnie istnieje 7 potwierdzonych przypadków tej choroby w Wielkiej Brytanii. Ogniska występują głównie w zachodniej i środkowej Afryce. Jest to rzadka choroba wirusowa, podobna do ospy wietrznej, tylko ma łagodniejszy przebieg. Obecnie pojawia się mnóstwo informacji na temat tej choroby, jak można się zakazić, ale jak do tej pory nie wyizolowano żadnego, absolutnie żadnego wirusa. Wirus został zarejestrowany w Demokratycznej Republice Konga w latach 70. ubiegłego wieku, a liczba zakażeń w zachodniej Afryce wzrosła zwłaszcza w ostatniej dekadzie. Symptomy obejmują gorączkę, ból głowy i wysypkę. Zgodnie z informacją podaną na stronach WHO, współczynnik zgonów spowodowanych tą chorobą waha się od 0 do 11%. Według ostatnich doniesień współczynnik ten wynosi między 3 a 6%. Zdumiewająca jest dokładność procentowa tych badań. Zanotowano 11 przypadków tej choroby, a z tego co wiemy, nikt z chorych nie umarł. Niesamowite. Nie wiem, jak obecnie się prowadzi badania statystyczne w tym względzie, ale na pewno przeprowadzają je prawdziwi geniusze. Można otrzymać znakomite wyniki procentowe, lecz skala porównawcza prowadzonych badań obejmuje przykładowo 2 przypadki. Jest niewielka. To śmieszne. Jak można zatem nazwać wzmożone zainteresowanie mediów tą chorobą? Martinie, jest to szerzenie strachu. Sądzę, że opinia publiczna jest tym coraz bardziej znużona. Ma dość nieustannego straszenia. Ten slajd pokazuje innego geniusza. Wie on doskonale, co i kiedy się wydarzy. Zamiast zajmować się Microsoftem, powinien skupić się na pisaniu dzieł natchnionych. Założyciel firmy Microsoft, Bill Gates, ostrzega w wywiadzie z Jeremym Huntem przed atakami bioterrorystycznymi i nalega na przywódców świata, aby w ramach przygotowań odbywały się ćwiczenia komputerowe, określone przez niego jako gry z zarazkami. Powiedział, że rządy mają być przygotowane na przyszłe pandemie i ataki terroru związane z wirusem ospy, inwestując miliardy dolarów na badania. Ciekawe, kto da takie wielkie pieniądze. Podczas rozmowy w cztery oczy z przewodniczącym Komisji Zdrowia Jeremym Huntem, Bill Gates zaproponował zastosowanie symulacji komputerowej, tak zwanej gry z zarazkami, umożliwiającej przygotowanie skutecznej odpowiedzi na kryzysowe wydarzenia. Miliarder zaapelował również do Światowej Organizacji Zdrowia o utworzenie zespołu zadaniowego do spraw pandemii. Koszt rocznego utrzymania takiego zespołu działającego w ramach WHO wyniesie około miliarda dolarów. Zespół będzie prowadził monitoring, a także przeprowadzał ćwiczenia antypandemiczne, wykorzystujące symulacje komputerowe. Ten wywiad jest z listopada 2021 roku. Właśnie, pochodzi on z 2021 roku. Już wtedy mówił o następnej pandemii, zakładając z góry, że będzie to ospa. Nieważne, o jaką ospę chodzi. Małpią czy wietrzą, ale w każdym razie wspomniał, że będzie to choroba podobna do ospy. Jak wyglądały symulacje komputerowe? W innym artykule z 28 maja 2022 roku czytamy. Międzynarodowe symulacje komputerowe 2021 roku przewidziały obecną epidemię małpiej ospy. Wszyscy ci ludzie są prawdziwymi prorokami. Tak samo było z poprzednią pandemią. Zadziwiająco trafne okazały się symulacje komputerowe przeprowadzone w marcu 2021 roku podczas monachijskiej konferencji bezpieczeństwa, które zakładały wybuch hipotetycznie niebezpiecznej epidemii małpiej ospy, rzadko występującej choroby. Inicjatywa na rzecz zagrożenia nuklearnego, organizacja non-profit, założona przez amerykańskiego potentata medialnego Teda Turnera i byłego demokratycznego senatora Sama Nanna, zorganizowała panel dyskusyjny z udziałem 19 ekspertów, amerykańskich i chińskich pracowników rządowych, przedstawicieli WHO i ONZ oraz naukowców pracujących dla Fundacji Billa i Melindy Gatesów i największych koncernów farmaceutycznych, służących do przygotowania odpowiedzi na atak bioterrorystyczny przy użyciu wirusa 12 małp. Symulacje komputerowe odbywały się według fikcyjnego scenariusza, zakładającego wyciek zmodyfikowanego wirusa małpiej ospy z laboratorium wirusologicznego, który ostatecznie spowodował śmierć 271 milionów ludzi w czasie pandemii trwającej 19 miesięcy. Wybuch symulowanej pandemii miał mieć miejsce, jak ustalono, 15 maja 2022 roku. W tym samym nieomal czasie zanotowano pierwsze faktyczne ogniska tej wirusowej choroby na świecie, czyli nieco ponad rok od momentu przeprowadzenia gier komputerowych przez tę globalistyczną grupę. Gates przepowiedział również, że następna pandemia zwróci uwagę wszystkich ludzi na świecie. Symulacje zakładały śmierć 270 milionów ludzi w okresie 19 miesięcy. Globaliści wiedzą więc doskonale, jak długo będzie trwała pandemia. Mamy wierzyć w każde słowo, jakie wychodzi z ich ust. Być może dobrze zrobimy, gdy uważnie wysłuchamy tego, co mają nam do powiedzenia. Wówczas będziemy wiedzieć zawczasu, co planują i co wydarzy się w przyszłości. W materiale wideo z wyborów prezydenckich w Chile widzieliśmy, jak nowo wybrany przywódca kraju użył interesującego, charakterystycznego gestu. Ciekawe, że gdy wiele lat temu mówiłem o powiązaniach tych ludzi z tajnymi organizacjami, wtedy wszyscy krzyczeli, że to teorie spiskowe. Obecnie sytuacja się odwróciła. Teorie stały się faktami, dziejącymi się na naszych oczach. Bardzo się cieszę, że możemy posłuchać tego dżentelmena ponownie, ponieważ ma coś interesującego do powiedzenia. Przyszłość nie dzieje się przypadkowo. To my, zgromadzeni na tym miejscu, mający władzę, wykuwamy przyszłość. Dysponujemy zasobami, aby zmienić sytuację świata na lepsze. Rozwijamy nowoczesne technologie w kierunku uzyskania możliwości kontrolowania śladu węglowego każdego konsumenta w skali globalnej. Oznacza to, że będziemy wiedzieć, dokąd ludzie podróżują, jakimi środkami transportu, co jedzą, co kupują. A więc będzie możliwe monitorowanie śladu węglowego każdej jednostki ludzkiej. W następnej dekadzie będziemy dysponowali znacznie nowocześniejszą technologią diagnostyczną, która pozwoli na przeprowadzenie badań diagnostycznych całej populacji każdego kraju w ciągu jednego miesiąca. Obecnie pojawiły się pewne przeszkody i opóźnienia, gdyż trwają debaty w poszczególnych krajach. Musimy zaakceptować fakt, że ludzie odczują boleśnie skutki wdrażanych programów. Szybkie tempo wprowadzanych zmian nieuchronnie sprawi, że będą podejmowane też błędne decyzje. Pojawią się niedobory energii, zwiększy się presja inflacyjna. Powinniśmy jednak przekonywać, że warto realizować te plany. Ci, którzy mówili o jednym światowym rządzie, byli uważani za wyznawców teorii spiskowych. My zawsze twierdziliśmy, że ogólnie dostępne deklaracje celów elit globalistycznych mówią o tym wprost na każdym spotkaniu. To jest ich misja. Utrata suwerenności przez państwa oznacza koniec wolności, brak możliwości zindywidualizowanego reagowania na kryzys. To pozostaje w jaskrawej sprzeczności z wartościami, jakie wyznajemy. Dla tych ludzi sfera prywatnej wolności człowieka nic nie znaczy. Chcą śledzić każdy nasz krok pod pretekstem monitorowania śladu węglowego. Przedstawiciele WHO oznajmili, że opracowują traktat, który będzie obowiązywał podczas następnej pandemii. Różnica polega na tym, że to nie rząd w Waszyngtonie będzie podejmował decyzje w takich kwestiach jak obowiązek szczepień, zachowywanie dystansu lub noszenie maseczek. Te decyzje podejmie rząd międzynarodowy. Może tego nie wiecie, ale postępuje demontaż demokracji przez elity globalistyczne. 3 marca Komisja Unii Europejskiej została upoważniona przez Radę Europejską do renegocjacji Traktatu Światowej Organizacji Zdrowia w imieniu państw członkowskich. Dzieje się to pod pretekstem przedsięwzięcia skuteczniejszych kroków przeciwdziałających globalnej pandemii. Nowy projekt traktatu przewiduje zawieszenie władzy wykonawczej poszczególnych państw członkowskich w razie wybuchu pandemii. Tak jak powiedział Klaus Schwab, elity sprawują władzę, gdyż stanowią grupę znamienitych osobistości, które spotykają się, aby kształtować przyszłość polegającą na monitorowaniu śladu węglowego każdego człowieka. Już to kiedyś mówiłeś, że będą kontrolować każdego z osobna. Tak, nadchodzi czas monitorowania ludzi, ale wróćmy do początków stworzenia. Kto stworzył człowieka? Bóg. Właśnie. Bóg stworzył człowieka. Bóg stworzył nas w taki sposób, że czymś naturalnym jest wydychanie dwutlenku węgla. Kto więc jest odpowiedzialny za to, że wydychamy ten gaz? Bóg. Zatem fakt, że wydychamy dwutlenek węgla, jest czymś zupełnie naturalnym. W takim razie, jakim prawem ci ludzie chcą monitorować, ile gazów cieplarnianych wydychamy do atmosfery? Ten czas nadchodzi coraz szybciej. Taki będzie świat w przyszłości. Cieszę się, Martinie, że mamy Biblię. Jeśli ta arogancka grupa ludzi wierzy, że ma prawo ingerować w każdy szczegół naszego prywatnego życia, w nasze osobiste decyzje, to będzie miała do czynienia z tym, który zaprojektował ten świat, dając każdemu człowiekowi możliwość wyboru. Jeśli rząd i Kościół narzucają ludziom dyktat, wprowadzając opresyjne prawo, to stają się odpowiedzialni przed Bogiem za swe działania. Oni powinni zdawać sobie z tego sprawę, zwłaszcza Kościół, ponieważ Bóg nie będzie tego dłużej znosił. Na szczęście Biblia o tym mówi. Nasz przewodni tekst z Pisma Świętego ostrzega, że ludzie źli i zwodziciel coraz bardziej będą brnąć w zło. Od ponad 2 lat nadajemy tę serię programu. Czy możemy uczciwie przyznać, że sytuacja na świecie coraz bardziej się pogarsza? Bez wątpienia tak się dzieje, właśnie. Ten, kto tego nie dostrzega, musi być strusiem. W tym rzecz. Należy uświadomić sobie, że to się dzieje na naszych oczach. Elity mówią obecnie wraz ze Światową Organizacją Zdrowia, że zamierzają wprowadzić w życie nowy traktat. Będziemy o tym mówić szerzej, ale warto powiedzieć też, że Światowe Forum Ekonomiczne chce rządzić światem za pomocą jednego światowego rządu. Ale kogo nieustannie wysuwają na pierwszy plan? Czy przypadkiem nie jest to papież Franciszek ze swym planem ratowania ludzkości? Wszyscy globaliści odpowiadają przed papieżem za wdrożenie wizji zawartej w papieskiej encyklice Laudato Si. Wspólnym czynnikiem i cichym głosem kierującym za kulisami pozostanie niezmiennie mały róg z Księgi Daniela. Biblia wyraźnie mówi, że królowie tego świata oddadzą władzę tej organizacji. Widzimy, jak demonstrują, że mają nie tylko chęci, ale też w praktyce wdrażają te plany w życie. Weźmy na przykład to, co mówiła ta pani na forum w Davos, że będzie światowy kryzys energetyczny, inflacja. Powiedziała, że ludzie muszą się do tego przyzwyczaić, ponieważ warto wdrożyć te plany. Chodzi o pozbawienie ludzi praw. Na tym polega wątpliwa wartość tych planów. Kameleon może zmienić kolor, ale wciąż pozostaje kameleonem. Jeśli przyjrzymy się bliżej historii Kościoła rzymskokatolickiego, opresyjnym rządom i drakońskim metodom, jakie stosował w średniowieczu, to poznamy jego prawdziwą naturę. Obecnie widzimy dążenie do stosowania podobnych metod. Kto więc za tym stoi? Ten sam duch. Martinie, czy rządy są gotowe, by zrezygnować ze swej suwerenności? To jest ważne pytanie. Wielu ludzi uważa, że skończy się tylko na gadaniu, że nic z tych planów nie zostanie zrealizowane. Kiedy jest mowa o rezygnacji z suwerenności, należy zadać pytanie, w czyje ręce tę suwerenność oddajesz? Przekonują nas, że nastąpi rezygnacja jedynie z części władzy na rzecz Światowej Organizacji Zdrowia. Ale przed kim odpowiada WHO? Ci ludzie zawsze mają frontowe organizacje do realizacji swych celów. Taka jest prawda. Slajd przedstawia artykuł informacyjny na portalu Joy News. Ramaphosa, prezydent Południowej Afryki, wsparł pilne wezwanie WHO do ratyfikacji globalnego traktatu pandemicznego. Tak więc przywódcy państwowi mówią jednym głosem w tej sprawie. Inaczej mówiąc, usilnie błagają o ograniczenie suwerenności swych krajów. Nowy traktat zaproponowany przez Światową Organizację Zdrowia daje tej organizacji prawo dyktowania władzom państwowym, jakie działania należy wdrożyć oraz jakie restrykcje wprowadzić. Państwa będą musiały podporządkować się tym decyzjom. Zatem królowie przekazują władzę. Według Biblii, komu oni przekazują władzę? Bestii. Tak, Biblia mówi, że oddają władzę bestii. Z pewnością WHO musi być jedną z organizacji podporządkowanych bestii. Wraz ze Światowym Forum Ekonomicznym oraz ze wszystkimi przywódcami, którzy patrzą, skąd wieje wiatr. Swoimi gestami pokazują, komu trzeba, że są gotowi do wprowadzenia znaczących ograniczeń w sferze wolności obywatelskich. Czy Ramaphosa działa w pojedynkę? Przeczytajmy. Prezydent Cyril Ramaphosa dołączył do 24 międzynarodowych przywódców, odpowiadając na wezwanie Światowej Organizacji Zdrowia do ratyfikacji nowego międzynarodowego traktatu pandemicznego. Na mocy tego traktatu niewybierani w żadnych wyborach biurokraci uzyskają władzę nad systemem zdrowia publicznego w 194 krajach świata. Traktat oddaje władzę niewybieranym biurokratom. Wykorzystują w tym celu system zdrowia publicznego. To wymaga nieustannego straszenia różnymi odmianami ospy, w tym przypadku małpią ospą pochodzącą z Afryki. Małpy azjatyckie nie chorują na te odmiany ospy, a jedynie afrykańskie. Będzie to wygodna furtka dla globalistów. Ale do czego zmierzam? To poselstwo zdrowia stanowi jakby prawe ramię, które jest używane do zwiedzenia świata przez bestie za pośrednictwem różnych frontowych organizacji. Dysponują one władzą przez stosowanie rozmaitych środków przymusu, mimo sprzeciwu wielu ludzi. Dokument WHO jest przedstawiany jako nowy międzynarodowy traktat w sprawie profilaktyki zdrowotnej i gotowości pandemicznej. Daje on WHO władzę jednostronnej ingerencji w wewnętrzne sprawy poszczególnych państw, w których wystąpiła nadzwyczajna sytuacja zdrowotna zagrażająca innym obszarom świata. Ingerencja obejmuje prawo do ogłoszenia kryzysowej sytuacji zdrowotnej w danym kraju i uchylenia władzy sprawowanej przez rządy państw narodowych. WHO odbyło posiedzenie w maju 2022 roku w siedzibie Narodów Zjednoczonych w Genewie, aby wypracować porozumienie. W przypadku ratyfikowania nowego traktatu pandemicznego Ramaphosa odda WHO władzę nad systemem opieki zdrowotnej, która obejmuje każdego obywatela, a także sceduje suwerenne uprawnienia rządu Południowej Afryki na rzecz Światowej Organizacji Zdrowia. Przyjrzyjmy się bliżej, kim oni są. Mamy tutaj artykuł z maja 2022 roku pod tytułem Rządy wielu państw zobowiązują się do podpisania traktatu pandemicznego WHO. Wśród przywódców deklarujących poparcie dla traktatu są Boris Johnson, premier Wielkiej Brytanii, Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy. Te postacie są obecnie ulubieńcami mediów, kreujących ich szczególny wizerunek. Media pokazują tych polityków cały czas, zwłaszcza w różnych programach informacyjnych. Artykuł wymienia również innych przywódców państwowych, reprezentujących Norwegię, Portugalię, Włochy, Rumunię, Francję, Niemcy, Grecję, Hiszpanię, Serbię, Chorwację, a także przewodniczącego Rady Europejskiej. Ta lista jest imponująca. Obejmuje również takie kraje jak Fiji, Tajlandia, Kostaryka, Tunezja, Indonezja, Kanada, Stany Zjednoczone i Australia. Jest też informacja z ostatniej chwili, że do listy państw gotowych przekazać więcej uprawnień na rzecz WHO dołączyły Indie. Martynie, czy to są królowie tego świata? Jak najbardziej. Lista obejmuje cały świat. Zapytajmy, komu przywódcy państwowi przekazują władzę? Kto tym steruje? Czy rzeczywiście jest to WHO? A może Fundusz Monetarny? A może wcześniej wymienieni królowie, czyli przywódcy państw? Musi być ktoś, kto przejmuje władzę od przywódców państwowych. Biblia mówi, kim jest ta osoba lub system religijny. Jeśli Biblia o tym informuje, to wszystkie inne organizacje stanowią jedynie fasadę. Organizacje frontowe zostały utworzone ze względów praktycznych. Ich funkcjonowanie oparte jest na kłamstwie. WHO wie doskonale, jaki jest współczynnik zgonów na małpią ospę. Z 11 osób zakażonych nikt nie zmarł. Wydaje się, że nie tylko ludzie znajdują się na celowniku elit. Tym razem okazuje się, że inny gaz, metan, stanowi problem. Brytyjska firma startupowa twierdzi, że powinniśmy wprowadzić maski dla krów, aby ograniczyć emisję metanu przez krowy. Kto zaprojektował krowy, aby wydalały metan? Bóg. Krowy popełniają przestępstwo, wydychając metan. Tak więc należy podjąć poważne decyzje w tej sprawie. Każda krowa musi nosić maskę. W takim razie te maski krowa będzie musiała nosić nie tylko na pysku. Martinie, czyżbyś uważał, że krowa produkuje metan nie tylko z przodu, ale i z tyłu? To staje się niezwykle absurdalne, jeśli zmierza w tym kierunku. Jak wysoki poziom groteski osiągniemy? Czy możemy zadać takie pytanie, ryzykując, że zostaniemy zbanowani? Zastanawiam się, co zrobią kontrolerzy faktów. Już dawno w jednym z odcinków mówiliśmy, że w tych działaniach brakuje całkowicie logiki. Tak, owe działania nie mają nic wspólnego z logiką. Kiedy zaczęto wprowadzać nadzwyczajne środki kontrolowania ludzi? Ten proces został zainicjowany w Chinach. Jednak już mówiliśmy, że to nie ograniczy się tylko do Chin. Zobaczmy na filmie, jak daleko posunęły się sprawy na świecie w tym względzie. Czy Unia Europejska znajduje się na najlepszej drodze do przekształcenia się w system totalnej kontroli, podobnie jak to jest w Chinach? Europejska tożsamość cyfrowa. To zabawne filmowe wprowadzenie do przygotowywanego obecnie przez Unię Europejską programu tożsamości cyfrowej przekonuje Europejczyków, że ich życie stanie się łatwiejsze, a jednocześnie zapewni bezpieczeństwo w sieci. Program ten stał się obiektem krytyki w Parlamencie Unii Europejskiej, gdyż znacząco zwiększy się ryzyko nadużyć ze strony władz. Jednym z głównych jego krytyków jest Christian Terhes, który urodził się w komunistycznej Rumunii. Od dłuższego czasu ostrzega przed upodabnianiem się Unii Europejskiej do Chin. Wyraźnie widać, że Unia Europejska podlega procesowi przekształcania się na model chiński. Wiemy, co się dzieje obecnie w Chinach. Funkcjonuje tam system kredytu społecznego, a rząd chiński monitoruje tam wszystkich od narodzin aż do śmierci. Czy europejski portfel tożsamości cyfrowej jest dobrowolny? Jeszcze ważniejsze jest pytanie, czy będzie dobrowolny w przyszłości. Można mieć co do tego poważne obawy, gdyż Unia Europejska zawsze tworzy piękne projekty, po czym nadużywa zaufania, wprowadzając jeszcze większą inwigilację obywateli. Europejski paszport covidowy miał obowiązywać tylko tymczasowo, ale władze w Brukseli chcą przedłużyć jego ważność przynajmniej do czerwca przyszłego roku. Paszporty covidowe miały uniemożliwić niezaszczepionym przekraczanie granic państwowych, wykonywanie zakupów w sklepach spożywczych, korzystanie z transportu publicznego, a nawet chodzenie do pracy. Było to powodem gwałtownych demonstracji, jakich Europa nie widziała od wielu dekad. Niektórzy politycy w Waszyngtonie naciskają na prezydenta Joe Bidena, aby ustanowił tożsamość cyfrową dla Amerykanów. Miałby to być sposób na walkę z kradzieżą tożsamości. To rozwiązanie może liczyć na poparcie Kongresu. Europa nie zamierza ograniczyć się jedynie do wprowadzenia tożsamości cyfrowej. W niektórych włoskich miastach, takich jak Rzym i Bolonia, wdrożono program kredytu społecznego. Premiuje on takie zachowania mieszkańców, które zdaniem urzędników pomagają w walce ze zmianami klimatycznymi, na przykład korzystanie z roweru zamiast jazdy samochodem. System kredytu społecznego można łatwo zintegrować z tożsamością cyfrową. Nie musisz nosić ze sobą portfela lub komórki, aby dokonać płatności. To dzięki temu, że Mastercard wprowadził nowy sposób płacenia rachunków za pomocą skanu twarzy. A jak Bale, prezes do spraw Cyber and Intelligence w firmie Mastercard, przekonuje. To jest rewelacyjna nowa technologia, która umożliwia dokonywanie płatności uśmiechem na twarzy lub tylko skinieniem głowy. Jednak nie każdy zgadza się na ujawnienie swoich danych biometrycznych. Mastercard poinformowała, że pilotażowe testy takiego sposobu płacenia za rachunki właśnie pojawiły się w Brazylii za pomocą aplikacji PayFace. Czym różni się tyrania od demokracji? Gdy wiesz wszystko, co robi rząd, wtedy jest demokracja. gdy rząd wie wszystko o tobie, wiedz, że nastała tyrania. To sedno sprawy. Zgadzam się. Martinie, zgadzasz się? Może masz zbyt zachowawcze poglądy. Biblia też zgadza się z tą ostatnią wypowiedzią. Martinie, powinieneś całym sercem wspierać te działania, maszerując z milionami ludzi i wybatując na cześć nowych bohaterów, którzy chcą przekazać władzę bestii. Czy nie tak powinieneś obecnie robić? Takie będzie nastawienie większości ludzi. Wydaje się, Martinie, że ludzkość będzie musiała dokonać wyboru. Myślę o tym, że nadchodzi czas decyzji. Ludzie zostaną postawieni przed wyborem. Jednak sądzę, że większość pragnie tych zmian i dlatego je poprze. Tak, wiem, że ogół ludzi popiera to, co się dzieje. Każdy, kto się temu sprzeciwia, znajdzie się pod wielką presją społeczną. Ruchy przeciwne tym procesom będą w mniejszości. Co rządy zrobią, żeby zdobyć poklask społeczny dla twych działań? To, co muszą zrobić, to przekazać ludziom środki pieniężne, stosując zachęty finansowe. Każdy natomiast, kto nie będzie chciał wspierać władzy, zostanie napiętnowany jako wróg publiczny. Swego czasu powstał nawet film pod tytułem Wróg publiczny. Widzimy, jak ten scenariusz realizuje się na naszych oczach. Całe szczęście, że studiując Biblię, wiemy, jak zakończy się historia świata. Właśnie. Biblia sprawia, że mamy pokój w sercu i trzeźwy ogląd sytuacji. Bez znajomości proroctw biblijnych, każdy, kto sprzeciwia się tym wszystkim zmianom, łatwo popadnie w depresję. Zatem jak ważne jest, abyśmy pamiętali, że przez wszystkie obecne wydarzenia przewija się wspólny wątek moralny. Tą nicią łączącą wydarzenia jest ustawa niedzielna. Dlaczego? Ponieważ ta kwestia wiąże się z uznaniem autorytetu Boga, a także z tym, jak daleko można się posunąć, aby przywłaszczyć sobie Boży autorytet i suwerenność. Jest to artykuł sprzed kilku miesięcy. Ukazał się na portalu Forbesa 7 października 2021 roku. W tytule autor zadaje pytanie, czy w krajach zachodnich nadchodzi era wdrażania systemu kredytu społecznego? Z artykułu możemy się dowiedzieć, że chiński system kredytu społecznego nie był wcale aż tak źle przyjęty przez Chińczyków. Wydaje się, że ten system spodobał się ludziom. Należy pamiętać, że w duchu proroctwa jest wypowiedź, że większość ludzi będzie się domagała wprowadzenia restrykcyjnych praw. Dziwi mnie fakt, że ludzie będą domagać się powszechnej inwigilacji i kontroli. Przeczytajmy, jaka jest konkluzja artykułu wynikająca z badań. Chiński system kredytu społecznego nie powstał w gabinetach rządowych, ale był zainicjowany przez sektor handlowy. Chiny przeszły drogę od gospodarki planowej do gospodarki rynkowej, dlatego branża pożyczkowa domagała się gwarancji, że udzielone pożyczki będą spłacone. Powstał więc pomysł, aby wypromować kulturę opartą na dotrzymywaniu umów i nagradzającą osoby spłacające zaciągnięte pożyczki i kredyty. Obecnie w krajach Zachodu obserwujemy podobne procesy. Ludzie nie ufają już sobie wzajemnie, domagają się więc stworzenia pewnego rodzaju systemu zabezpieczeń chroniących przed nadużyciami. Miałoby to przyczynić się do wzmocnienia bezpieczeństwa i spójności społecznej. Być może jednak powinniśmy bardziej uważać na to, czego sobie życzymy. Wszystko można ładnie opakować w celu sprzedaży, ale musimy uważać, jaki to przybierze ostateczny kształt. W Niemczech powstała sieć piekarni, która akceptuje tylko elektroniczne środki płatności. Świat zmierza w kierunku powszechnego systemu bankowości elektronicznej. To zostało przepowiedziane w Biblii. Martinie, jak sądzisz, jeśli chodzi o elity, to jak daleko się posuną, by zmusić cały świat do przyjęcia ich planów? Nie cofną się przed niczym, jeśli będzie taka konieczność, nawet jeśli przyniesie to straty i ofiary wśród ludzi. Tak więc nie będą się przejmować skutkami ubocznymi swoich działań, gdyż cel uświęca środki. Posłuchajmy, co nam powie na ten temat pan Harari.
Wiem, że często pokazujemy tę postać w naszych programach, ale możemy się od niej dowiedzieć o wielu ciekawych pomysłach dotyczących wyglądu świata w przyszłości. Pamiętajmy, że Harari jest doradcą Klausa Schwaba, który uosabia Światowe Forum Ekonomiczne, a więc oni ściśle ze sobą współpracują. Posłuchajmy tego, co nam powie. 70 tysięcy lat temu nasi przodkowie nic nie znaczyli w świecie zwierząt. Najważniejszą rzeczą, którą musimy wiedzieć o prehistorycznych osobnikach naszego gatunku, jest fakt, że nie odgrywali żadnej ważnej roli. Wpływ ludzi na świat nie różnił się dużo od wpływu meduz, ogników albo dzięciołów. Jest całkiem prawdopodobne, że komputery będą znacząco lepiej od ludzi wykonywały wiele różnych zadań i prac. To sprawi, że ludzie staną się zbędni. Stąd zrodzi się ważne politycznie i ekonomicznie pytanie, do czego będziemy potrzebować ludzi? Albo, inaczej mówiąc, do czego będziemy potrzebować tak wielu ludzi? Czy odpowiada pan na to pytanie w swojej książce? Obecnie najlepszym pomysłem, jaki przychodzi mi do głowy, jest zapewnienie ludziom szczęśliwej egzystencji poprzez podanie im pigułki szczęścia i dostarczanie wirtualnej rozrywki w postaci gier komputerowych. Jednak trzeba przyznać, że taka przyszłość nie wygląda zachęcająco. Jedną z opcji jest stworzenie wielkiej klasy ludzi bezużytecznych. Innym rozwiązaniem byłby podział ludzi na różne biologiczne kasty. W takim świecie bogaci staną się nieomal bogami, a biedni zostaną wprowadzeni do poziomu klasy ludzi bezużytecznych. Obecny świat oferuje coraz to nowsze możliwości rozwoju niż kiedykolwiek w przeszłości. Tak naprawdę ludzkość zaczyna dysponować boską mocą stwarzania i zniszczenia. Coraz bardziej udoskonalamy ludzi, czyniąc ich bogami.
Martinie, powstrzymam się od dosadnej oceny poglądów tego dżentelmena. Wystarczy powiedzieć, że pozostają one w absolutnej sprzeczności z tym, co mówi Biblia.
Ale jego narracja pokrywa się z tym, co mówią naukowcy. Zgadza się. Ten człowiek całkowicie ignoruje narrację biblijną. Jego stwierdzenie, że 70 tysięcy lat temu ludzie byli na poziomie meduzy, całkowicie rozmija się z prawdą biblijną. Według Biblii człowiek został stworzony jako nieskazitelna i doskonała moralnie istota. Jednak człowiek upadł i to upadł tak nisko, że osiągnął poziom moralny pokazywanego przed chwilą dżentelmena, który uważa siebie za Boga, a pozostałych za bezużyteczne istoty. Czy rzeczywiście w przeszłości byliśmy prymitywnymi organizmami, a może jednak zostaliśmy stworzeni na podobieństwo Boga? Zostaliśmy stworzeni jako doskonałe istoty na podobieństwo Boga. Gdyby postawiono nas obok pierwszego człowieka, Adama, wysokiego, dobrze zbudowanego człowieka o wspaniałym intelekcie, czulibyśmy się jak karaluch przy tej istocie, która wyszła z rąk Bożych. Zatem, Martinie, Bóg pragnie przywrócić ludziom utraconą świetność i doskonałość. Natomiast elity globalne pragną zdegradować ludzkość, dzieląc ją na dwie klasy. Jedna klasa to elita o boskich prerogatywach, a druga to klasa gojów, gorszych ludzi. Jest to arogancja przechodząca wszelkie wyobrażenie. Czy nie odzwierciedla to myślenia hierarchów Kościoła rzymskokatolickiego? Całkowita zgoda. W pojęciu hierarchów Kościoła ich władza duchowa sięga wyżej niż władza polityków. Tak więc twierdzą, że mają najwyższą władzę. Utrzymują też, że uległość wobec rzymskiego pontifexa Maximusa jest warunkiem koniecznym do zbawienia. Tak brzmią oficjalne wypowiedzi dostojników Kościoła i nie można ich wymazać. Jak daleko to zajdzie? Na slajdzie jest artykuł The Guardian opublikowany w maju 2022 roku. Dzieci ery Tamagotchi. Czy przyszłość rodzicielstwa będzie sprowadzała się wyłącznie do posiadania wirtualnych dzieci w wyimaginowanej sferze Metaverse?
Rozwój sztucznej inteligencji sprawi, że będziemy mogli mieć żywo reagujące na dotyk, wysoce realistyczne i łatwo dające się zaprogramować dzieci w sferze metaverse. Zdaniem specjalistów od sztucznej inteligencji w niedługim czasie przyszli rodzice będą mogli zdecydować się na posiadanie taniego i zdolnego do przytulania cyfrowego potomstwa. Wiek? Jeszcze się nie narodziło, choć do porodu zostało niewiele czasu. Czy jest w ciąży? No nie wiem, ale nie w tym rzecz. Czym jest więc sedno sprawy? Niektórzy nigdy nie zdecydują się na dzieci albo nie zdecydują się na kolejne. Tak już się dzieje, prawda? Tak, i to z wielu powodów. Z troski o środowisko naturalne, przeludnienie lub rosnące koszty utrzymania dzieci i tym podobne. Kim jest Catriona Campbell? Jednym z najwybitniejszych ekspertów do spraw sztucznej inteligencji. Właśnie ukazała się jej nowa książka. Projekt sztucznej inteligencji. Plan na życie ze sztuczną inteligencją. O czym jest ta książka? O tym, że w okresie 50 lat technologia osiągnie tak wysoki poziom, iż dzieci istniejące w sferze metaverse w niczym nie będą się różniły od tych, które istnieją w rzeczywistym świecie. Martinie, będziesz miał cyfrowe dzieci? Żeby nie doprowadzić do przeludnienia Ziemi. Będziesz mógł zaprogramować dziecko. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na to, co powiedział Harari w 2015 roku na pytanie, co zrobić z bezużyteczną klasą ludzi. Trzeba zająć ich łykaniem pigułek i grami komputerowymi. Teraz to zaczyna się urzeczywistniać. Metaverse jest obecnie cyberprzestrzenią do gier komputerowych. Zakłada się specjalne okulary i uczestniczy się w jakiejś grze. To może być gra z piłką, ale też jakiekolwiek inne zajęcie, tylko w przestrzeni wirtualnej. Nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Wszystko będzie się odbywało w wirtualnym świecie, także spotkania między ludźmi. Tutaj widzimy pewną ironię losu. Zwróćmy uwagę na to, że w filmie Matrix płynie do widzów przekaz, że żyjemy w Matrixie, że Stwórca umieścił nas w wirtualnym świecie i że nic nie jest rzeczywiste. Jednak tak naprawdę ci, co planują taką rzeczywistość, robią dokładnie to samo, o co oskarżają Boga. Czy nie jest tak? Tworzą meta-rzeczywistość i ona ograbia cię z twojej indywidualności, z twojego prawa wyboru do bycia wolną istotą w Bogu. W zasadzie zmusza się cały świat do wyboru pomiędzy rzeczywistością kontrolującą każdy aspekt życia, w tym również wybory moralne, a pełną wolnością, którą dał Bóg człowiekowi. Jezus Chrystus był gotowy ponieść śmierć za wolność wyboru człowieka. Ten Jezus, który jest stworzycielem świata, gdyż, jak czytamy w Nowym Testamencie, wszystko przez Niego powstało, co powstało. Bóg do niczego nie przymuszał. Obecnie tworzony system jest pełen przymusu. Istnieją dwa systemy, dwa rodzaje nastawienia oraz dwóch władców. Jeden z nich gwarantuje człowiekowi prawo wyboru, ale przy tym mówi, że jeżeli chcesz być obywatelem Jego Królestwa, musisz zaakceptować Jego zasady moralne i Jego prawo. Tutaj natomiast widzimy inny system, całkowicie pozbawiony zasad moralnych, który twierdzi, że można robić, co się chce, byleby nie łamać zasad solidarności. Ów system ustanawia prawa pozostające w całkowitej sprzeczności z samymi podstawami biblijnej moralności. Ludzie muszą dokonać wyboru między tymi systemami. Nie będzie łatwo ludziom dokonać właściwego wyboru. Każdy sprzeciw wobec opresyjnej władzy nie zyska aprobaty społeczeństwa. Wybór nie będzie łatwy, dlatego należy uchwycić się obietnic Stwórcy. Dzięki łasce Bożej wolę umrzeć, niż stać się częścią tego systemu. Mam więc głęboką nadzieję, że Bóg położy kres temu systemowi. Jego słowo zawiera taką obietnicę. Wtedy cały ten potok kłamstw raz na zawsze zniknie. Modlę się, żeby to stało się jak najszybciej. Bóg stworzył nas na swój obraz. Jego obraz zawiera moralny fundament, który został objawiony ludzkości w życiu Jezusa na ziemi. Postawa Zbawiciela zmieniała charakter ludzi. Gdy przyjrzymy się historii apostoła Jana, który był jednym z synów gromu, zauważymy, jak zmienił się jego charakter. Jednak indywidualne cechy Jana pozostały. Nigdy nie zmieniły. zrezygnował z wolności dokonywania wyboru. Ostatecznie stał się człowiekiem o zachowanej własnej osobowości, który zaczął w swym życiu odzwierciedlać charakter Boga. Obyśmy wszyscy dokonali podobnego wyboru. Pomódlmy się. Ojcze w niebie, świat w szybkim tempie podąża w kierunku zatracenia. Świat, przywódcy polityczni i kościelni zgodnie ze sobą współpracują, przygotowując występne plany. Pomóż nam nie ulec złu i niezłomnie trzymać się Twego moralnego prawa, które ma boskie źródło. Prosimy w imieniu Jezusa. Amen.